Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 449. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest... werble... Marcin Skrzeczyński, aka Zeratul.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Wielu jest słuchaczy takich młodych, co nie pamiętają jeszcze Epic Faila, nie pamiętają prawdziwego pierwszego, takiego prawdziwego show o grach na polskim i na światowym YouTubie, show, więc no, dla niektórych może być człowiekiem zagadką, ale dla podcastingu, dla w ogóle tego wszystkiego, to, no, to jesteś człowiek legenda. I cieszę się, że nam się tak regularnie, co kilka lat udaje spotykać w wirtualnym studiu.
Ostatnio, jak ja pamiętam dokładnie, chyba 2 albo 3 lata temu rozmawialiśmy, to umawialiśmy się, że tak, no tak, raz na miesiąc powinniśmy się spotkać i coś razem tak nagrać, i no i jest 3 lata później, udało się.
No właśnie, mi się wydaje, że to było chyba jeszcze przed, czy już po tym, jak zostałeś tatą szczęśliwym?
Po. To było po, bo właśnie można powiedzieć, że tak cała kariera influencersko-youtubowa legła w gruzach w chwili, gdy zostałem tatą.
No właśnie, zniknąłeś kilka lat temu, poświęciłeś się całkowicie rodzinie, właściwie karierze też przecież, jak cię ktoś śledzi na social mediach, to wie, że tu odnosisz sukcesy, no ale gdzieś tam, przyznaj się, udało ci się wcisnąć jakieś 4000 godzin w Destiny 2, pewnie jakąś tam ułamek tego, ale też chyba w Monster Huntera, tego World, grałeś. No, nie wiem, no, gdzieś poświęciłeś ten świat, znaczy to jakby to swoją medialność, no nie, że tak mówisz, że schowałeś się, ale jakby graczem nigdy nie przestałeś być, nie? Nadal... Early Adopter, wszystkie najnowsze sprzęty. Nie wiem, jak tam PlayStation, bo chyba byłeś hejterem zawsze Sony, przyznaj się, Marcin.
Nie, no mam prosiaka i mam headset VR-owy.
No
nie,
tak, jako podstówka pod One X-a, nie?
Tak. Nie, no z takich rzeczy to właśnie staram się być na bieżąco i wszystkie te Nintendo Switche, prosiaki, Xbox One X, nawet właśnie mówiłem ci, że kupiłem z okazji nagrywania podcastu nowego, fajnego laptopa, tak więc staram się z tych rzeczy być na bieżąco. Jedno, co zrobiłem, to ostatnio skasowałem preordera na Stadię, wbrew powszechnemu samouwielbieniu dla tej platformy ze strony Google, głównie dlatego, że przez to, że kupiłem tego laptopa, to już nie czuję potrzeby na tą platformę, ale tak poza tym to nie, to staram się być na bieżąco i dalej dużo gram, tak więc moje życie dzieli się na właśnie spędzanie czasu z rodziną, pracę i konsolę Xbox głównie. Właśnie. I Destiny 2.
Jak z tym Destiny? Jak to robisz? Przecież rajdy też chyba ogrywasz, prawda? Czy to jest absolutnie tak. Kosztem snu, czy...
Nie, to czekaj, ja w ogóle to chcę zrobić krok w tył, bo zanim zostałem ojcem, to nikt mnie nie potrafił wytłumaczyć, na czym polega fenomen tego, że wszyscy zawsze mówią, o, i się śmieją, tak się darczą nawet troszeczkę, zobaczysz, jak zostaniesz ojcem, że wszystko się skończy, że nie będziesz mieć już czasu na granie, że nie będziesz mógł już sobie pozwolić na te maratony 12-14-godzinne, a ja zawsze opowiadałem, że na jakiej zasadzie to ma niby funkcjonować, bo jeżeli bierzesz jakieś tam macierzyńskie czy tacierzyńskie, to tak naprawdę to jesteś w domu, to dziecko śpi tak naprawdę po 12-14 godzin dziennie, trzeba je tylko nakarmić tam raz na 3-4 godziny, ale poza tym no to jest bajka, to żyć nie umierać. I nikt mi nie potrafił wyjaśnić, na czym ten fenomen polega. I to trzeba jednak przeżyć, tak jak ludzie mówili właśnie, zobaczysz, jak zostaniesz ojcem, to sam przeżyjesz. Tak. Jedyne, co mogę powiedzieć, jeżeli jest jakaś kwestia możliwości tego wyjaśnienia, tego fenomenu, to można nie przespać 2 nocy i funkcjonować w miarę normalnie, bez snu. Ale ale przez 2 tygodnie plus, jeżeli ty śpisz nawet po 10 godzin dziennie, ale ten sen jest taki łamany, że się budzisz co 2 godziny, to po 2 tygodniach twój organizm wysiada. Tak. I ja potrafiłem być na 5 kawach i 3 monsterach dziennie i tak przychodziłem do domu, godzina, jeszcze jakiś obiad i spanie, i koniec. Mhm.
Dlatego ja podziwiam kobiety, no moją żonę przede wszystkim, bo jakby znam to z autopsji, ale no, śmieszmy się, chcę, bo wiele osób, które znam, które na przykład, nie wiem, funkcjonowały, nagrywały podcasty, nagrywały filmy na YouTube'a, czy streamowały na Twitchu, w momencie, kiedy rzeczywiście pojawiło się dziecko, to ich aktywność internetowa praktycznie ograniczyła się albo do minimum, jak mieli dużo szczęścia, albo właściwie znikali. I to jest to. No ale nie chcę tak by, wiesz, nikogo straszyć, nie, że tak się zmienia całkowicie życie. Porozmawiamy w takim razie o takich przyjemnych, sympatycznych rzeczach i no powiedz mi, Marcinie, co u ciebie właśnie słychać przez te ostatnie 3 lata, co porabiałeś, w jakie gry grałeś i czy oprócz właśnie Destiny, to czy Destiny jest w ogóle tak dla ciebie taką główną grą, czy właśnie masz czas, żeby kończyć inne gry? Wiadomo, że takie tytuły jak Red Dead Redemption 2, to nad nie muszę pytać, na pewno skończyłeś, ale czy...
Zacząłem.
A, zacząłeś. To Wiedźmina 3 skończyłeś na pewno, bo to już 3 lata od premiery.
Wiedźmina mam wycalakowanego na 100% na Xboxie. Mhm. Przysiadłem pewnego razu, jak była przerwa od Destiny, ale jeżeli chodzi o Destiny, to jest po prostu w moim przypadku uzależnienie i to powinienem leczyć. To inaczej tego nazwać nie można, bo...
No właśnie, czy tam jeszcze coś możesz osiągnąć? Czy tam jest jeszcze coś, co możesz doglindować? Czy jest jakaś broń, której nie masz?
Znaczy, w chwili obecnej praktycznie nie, dlatego, ale zaraz w październiku wychodzi nowe rozszerzenie, tak więc...
Shadowkeep, czy jak to się nazywa? Czy...
Shadowkeep, tak więc Destiny... Ja mam ogólnie dziwne podejście do tej gry i taki romans z nią, bo ona... Więcej miałem z nią pod górę niż z góry, ale koniec końców, tak jak hazardzista jest uzależniony od kasyn, tak ja się uzależniłem od tej gry i właśnie chęć zdobywania jakichś tam triumfów, zdobywania różnego rodzaju broni, ekwipunku, zabawę ogólnie z tą grą i jakieś rajdowanie z ekipą, zdobywanie tego czy innego wyzwania przytrzymujemy przy tej grze. Generalnie w związku z brakiem jakiegokolwiek skilla też ogólnie położyłem lachę na wersję PvP, czyli to strzelanie przeciwko innym graczom. To tygu, teraz tylko bawię się głównie... Bawię się głównie tylko w PvE, no i muszę przyznać, że mam całkiem sympatyczną ekipę i staramy się właśnie jakieś tam robić te wyzwania, ukończ rajd w ciągu 24 godzin, czy ukończ rajd nie umierając i wszystkie inne fajne challenge i wyzwania i nawet nam to w miarę wychodzi. Może ten day one nam nie za bardzo wychodzi, ale te wszystkie inne mamy w miarę ukończone, no i w związku z tym te wszystkie wypełniacze czasu, które Bungie wrzuciło w przeciągu ostatnich 12 miesięcy jakoś mam teraz pozaliczane i co pozwala mi ogólnie w miesiącu sierpniu i wrześniu skupić się na innych grach, ale tak, to szczerze przez ostatnie 2 lata to głównie Destiny 2 i w szczególności potem jak wyszedł ten dodatek Forsaken, porzuceni czy jakoś...
Tak, że ja słyszałem, że on wiele rzeczy naprawił, bo gracze przyzwyczajeni do tego, co mieli w pierwszej części, w dwójce jakby chcieli tak usprawnić wiele elementów, okazało się, że tacy hardkorowi gracze, tacy wytrawni uznali, że jest za prosto, za łatwo, że nie ma wyzwań, że te nagrody nie są jakby takie wystarczające, znaczy nie, że zbyt łatwo chyba się je zdobywa, jakby nie ma takiego naprawdę, nie czujesz, że musiałeś włożyć w to czas, energię, umiejętności i podobno wiele rzeczy właśnie ten Forsaken poprawił, nie, jakby przywrócił może jakby się trochę tego starego ducha. Ja nigdy tak naprawdę w drugą część nie grałem, tylko trochę i nie wciągnąłem się tak jak w pierwszą część, ale w pierwszą część też żeśmy, bo chyba pamiętam, że też rozmawialiśmy te kilka lat temu i ja wtedy wyjawiłem ten taki przykry dla mnie sekret, że ja nigdy żadnego właśnie rajdu nie grałem, nie ukończyłem, więc jakby nie posunkowałem tego prawdziwego, tej zwanej mety, tego endgame'u i trochę nad tym ubolewam, no ale... Ale właśnie to Destiny 2, no oni znaleźli tą formułę, która no okazuje się być no strzałem w dziesiątkę, że tak, że to, chyba to było ich też, że ona uzależnia. Bo ja wiem, że to też, no nie wiem, bo jak to się mówi, skoro się tak znamy internetowe, to ja wiem też, w co grasz, bo czasami po prostu jak się kogoś śledzi na Twitterze, na tym, to wiem, że też dużo czasu poświęciłeś Warframe. Że to jest też bardzo uzależniająca gra i dodatkowo bardzo taka miodna, nie? Że to wszystko tak pięknie wygląda. I właśnie to jest to, że to jest ta formuła gdzieś w tych grach jest taka, że przez lata ją się dopracowuje i też razem z tą formułą dojrzewają gracze z nią. Wiesz, o co mi chodzi? Że jakby
tak.
Zmieniasz się jakby i czasami, i że no faktycznie cały czas czujesz, że masz tam co robić, mimo że pewnie pewne rzeczy robiłeś w kółko setki razy, prawda?
Nie, to jest chyba największa bolączka teraz Destiny. Ogólnie ale tych wszystkich looter shooterów, czy jak można zakwalifikować te wszystkie gry, czy to Monster Hunter, czy Division, Anthem, czy Warframe, to są, wszystkie te gry mam ograne, praktycznie można powiedzieć na 100%. taką mam zajawkę właśnie, żeby grindować te wszystkie rzeczy i wykonywać tą samą aktywność po 50 razy. Ja mam właśnie...
Definicja szaleństwa.
Tak. Ja mam właśnie w związku z tym bardzo duże obiekcje względem tego rozszerzenia siadłki, dlatego że oni bardzo dużo rzeczy przynoszą z Destiny 1, tak jakby przeciwników. Oczywiście zrobią tam jakiś odpowiedni twist, ale zapowiedzieli już, że to będzie rozszerzenie wielkości ostatniego rozszerzenia z Destiny 1, Rise of Iron. To będzie takiej wielkości rozszerzenie. I jeżeli to ma nam starczyć teraz gdzieś na kolejny rok, no to wydaje mi się, że właśnie będzie to mieszanie aktywności, które znamy z Destiny 2, te wszystkie strajki.
Ale myślisz, że to będą jakieś nowe lokacje?
Nowa lokacja na Księżycu, będzie jakaś lokacja, ma być jakaś misja na Venus, czyli powracają wszystkie te asety, które mieli w Destiny 1 i wrzucają je z powrotem do gry. Wydaje mi się, że oni po prostu teraz biorą się pełną parą za produkcję trójki i ta trójka będzie mieć premierę gdzieś w 2021 roku. Mhm. To takie strzał z tyłka moje rokowania, dlatego że w przyszłym roku ma startować nowa generacja konsol, więc Bungie nie wyda nowej części Destiny, tak więc w przyszłym roku pewno dadzą jakiś nowy duży dodatek.
A czy im się opłaca robić w ogóle kolejną część Destiny zamiast na przykład zamienić Destiny 2? Bo już się mówi, albo już niedługo oficjalnie Destiny 2 będzie w modelu free-to-play, więc tak naprawdę mogą cały czas rozwijać, mogą traktować Destiny 2 właśnie jak ten wcześniej wspomniany przeze mnie Warframe, czyli tak, cały czas dokładać do niego, bo trzecia część, z trzecią częścią będzie ten sam problem, który był z dwójką. Wiesz, trzeba zresetować postać, czyli cały ten czas, cały ten twój wkład w to tak naprawdę nie będzie miał znaczenia, bo będzie trzecia część i co wtedy?
Znaczy niekoniecznie, to oni mogą to rozwiązać na kilkanaście różnych sposobów. Oni moim zdaniem musieli zresetować postać w dwójce, dlatego że gra się miała okazać na PC i chcieli też porzucić ogólnie tę starą, poprzednią generację konsol, mhm. Więc oni tam podjęli jakąś taką decyzję, żeby właśnie ci gracze, którzy wchodzą do gry jako nowi, nie mają tej bariery w postaci starych graczy, którzy posiadają cały ten stary content i te bronie. Problem był też taki w Destiny 1, że oni tam nie do końca potrafili wyważyć, jak te całe bronie miały funkcjonować. Tam też były bronie roku pierwszego, które miały odpowiednie ograniczenia, potem bronie roku drugiego i widać było, że Bungie się tak naprawdę uczy dopiero tej gry. Tak samo było zresztą z Mass Effect 2. Jak Mass Effect 2 wychodził, to też Shepard niby tam, spoiler, ginął, dlatego, że Mass Effect przestał być grą ekskluzywną i ukazał się na PlayStation, tak więc zabili tak jakby postać, żeby grać miał... Znaczy, tak. Wiesz, ja to tak mówię, że to znaczy, moje teorie, nie mam jakiegoś...
Ale pamiętaj, że tam zrobili pewien myk, bo nadal mogłeś swoją postać przenieść, tylko że to chyba się ograniczyło do samego wyglądu.
I decyzje tam... Na początku tak, decyzje, mogłeś importować save'a i jeżeli grałeś w grę, to mogłeś importować te decyzje, które podjęłeś,
ale wszystkie statystyki,
nie grałeś, to odpowiadałeś na pytania.
Tak, wszystkie statystyki związane powiedzmy z tym są częścią RPG, tak? Czyli tam to strzelanie i tak dalej. To zostało zmienione, dlatego że też nawet system troszeczkę uległ zmianie, nie?
To gra się stała bardziej action, action shooter, a nie RPG. No i z Destiny... Oni moim zdaniem ostatnio się wypowiadali nawet, że oni nie mogą tej gry rozwijać w nieskończoność, bo są jakieś tam limity tego, jak duża gra może być. Mogą to rozwiązać na kilka sposobów, na przykład w postaci fabularnej, że jedna planeta zostaje zjedzona przez duży statek, pożerać światów, który jest zgodny z uniwersum, inna może być kompletnie zniszczona przez jedną z raz weksów, Merkury na przykład, którzy gracze z oklaskiem by odebrali właśnie wykasowanie tej planety, czy zjedzona przez Słońce, czy mogą wymyśleć jeszcze 15 innych rzeczy, ktoś tam wysadził planetę i przez to mogą ograniczyć ilość lokacji, które są dostępne w grze i mogą w nieskończoność rozwijać.
Wydawało mi się, że jest mało lokacji, że nie spełnili tych zapowiedzi szumnych sprzed wielu, wielu lat, że miało być wiele planet, może nawet pełny układ słoneczny, a na każdej planecie wiele miejscówek, nie? A później się okazało, że tak naprawdę to jest jedna miejscówka, jedna planeta i tego tak było mało. Ja znowu w drugą stronę patrzę. Mi się wydawało, że zawsze było tego trochę za mało. Że byłoby świetnie, gdyby Destiny miało świat tak rozbudowany. Tylko oczywiście no to jest kwestia tego, jak nie jakby się wtedy grało, ale jak na przykład taki World of Warcraft. No ale to jest to.
No tak, ale z drugiej strony masz taki Waszyngton czy Nowy Jork w Division i to jest jedno miasto, a moim zdaniem tam jest wystarczająca ilość kontentu i miejscówek do tego, żeby tą grę bardzo dobrze rozbudowywać. Nie wiem, nie jestem, wiesz, deweloperem gier, wydaje mi się, że robię jakim...
Ale jesteś smakoszem, krytykiem.
Smakoszem.
Masz pełne prawo się wypowiadać. Nigdy nie mów, że nie masz, wiesz... Aha.
Nie, tylko niezależnie, którą drogą pójdzie Bungie, na pewno i tak będę kontynuował swoją przygodę z tą grą, chyba że w końcu dorosnę.
No, a jak właśnie z tym lorem jest, z tym wszystkim? Bo widzę, że... Bo jest ta strona, tak? Ta Grimoire? Nie, jak się nazywa?
Tak, tak, Grimoire.
Tak, że te karty zawsze były, że to było wiele rzeczy takich ukrytych, smaczków gdzieś można było doczytać, ale czy na przykład, nie wiem, są książki, komiksy?
Tak, tak. To teraz się Bungie wzięło właśnie za wydawanie książek.
To franczyza pełną właśnie... gębą, tak? Czy jeszcze nie?
Można powiedzieć, że nie na taką skalę jak Minecraft czy Fortnite, bo jak pójdę na przykład do Targetu, to wszędzie są te zabawki z tych dwóch gier, a z Destiny to najwyżej możesz sobie przez Bungie Store zamówić jakąś książkę czy komiks. Chociaż zdarzało mi się znaleźć figurki gdzieś, czy majtki, tak. Skarpetki nawet mam Huntera. Nawet kolorowankę sobie w jednym sklepie kiedyś kupiłem, tak więc z córką kolorujemy czasem, jak jej się zachce kolorować. Tak więc mają jakąś tą niedorozwiniętą formę tej franczyzny, ale jeszcze nie powiedziałbym, że to jest na taką skalę, na jaką Bungie czy jakiekolwiek studio, które tworzy takie gry, chciałby, bo oni by oczywiście chcieli pompować tego różne pieniądze.
Oni potrzebują po prostu kogoś, kto im zaproponuje, bo Bungie powinno mieć, na pewno ma jakiś departament związany się właśnie z licencjonowaniem produktu, bo większość tych największych gigantów, takiego Disneya, wiesz, Disney, to nie jest tak, że Disney ma fabryki ubrań, fabryki kubków, tak, tak. Fabryki tego, tylko po prostu są firmy, które za grube pieniądze kupują możliwość dostania się, wiesz, do tej, znaczy w ogóle możliwość współpracy, tak? To jest wszystko licencjonowane i później te produkty, które oni dzięki tym markom mogą zrobić, oni później wysyłają z potem do Disneya, Disney tylko daje, przybija pieczątkę, że się zgadza i zgarnia procent. To licencjonowanie jest po prostu...
Royalties, tak, oni dostają.
Tak, tak, dokładnie. I to jest właśnie to, że być może w Destiny gdzieś tak brakuje tego, bo zobacz, jak to ruszyło z Fortnite'em, który jest młodszą grą niż Destiny, dużo bardziej popularniejszą i przez tą popularność automatycznie, jak grzyby po deszczu, wyrosło mnóstwo produktów właśnie pokrewnych. Wiesz, oficjalnych, nieoficjalnych gazetek, ubranek właśnie. Mogę się założyć, żeby się cały ubrał teraz w Fortnite.
Wiesz, o nie, nawet więcej rzeczy, nawet szampon pewno masz i jakieś tak. Zabawki. Ale Destiny po prostu nie jest jeszcze zbyt silną marką i ja nie wiem teraz, czy Bungie będzie w stanie umocnić ją, jak jest bez Activision, bez wydawcy. Może być ciężko, w szczególności, że jeżeli tak obserwujesz, to te wszystkie takie większe marki, które są dostępne w marketach, to za nimi stoi właśnie jakiś duży wydawca, jak Disney, jak Warner Bros., czy w tym wypadku by było Activision, albo Microsoft. Masz wszędzie jakieś różne rzeczy odnośnie Overwatcha, czy odnośnie Call of Duty, różnego rodzaju gadżety, wszystko licencjonowane i sprzedawane. Ja nawet kupiłem sobie odświeżać do samochodu z logiem Fallouta, czyli to zaś Bethesda, czy Zenimax. Więc tych gadżetów jest pełno...
O zapachu takiego świeżego bagna atomowego.
No
może pachnie ładnie, no. Kto to lubi, no nie? Niektórzy lubią, jak im nogi śmierdzą, nie lubią zapach kiszonych ogórków. No to jest tak. Trzeba by żony spytać, czy ładnie pachnie.
Posta poza rana zawsze cię obudzi. No ale...
Energy.
To jest właśnie tak naprawdę też ten aspekt biznesowy, gdzie twórcy mogą zarabiać dodatkowe pieniądze na grze, bo to byśmy zaś odkopali inną studię do dyskusji, gdzie gry są w chwili obecnej zbyt tanie albo zbyt drogie.
Ja mam w ogóle takie podejście, zmieniło mi się w ogóle całkowicie, nie wiem z czego to wynika, może dlatego, że jestem starszy, może dlatego, że jakby mam mniej czasu, ale przez te wszystkie promocje, przez te wszystkie Humble Bundle, przez te wszystkie to, co się dzieje na Epic Store. No Epic Store to nie są jakieś indyki, nie wiadomo co. Oni dają naprawdę bardzo dobre gry. No teraz niedawno dali Mutant Year Zero, chyba w poprzednim tygodniu, albo w tym tygodniu jest Celeste, między innymi, w Epic Store za darmo. i tyle masz świetnych gier, które dostajesz za bezcen, to tak się zastanawiasz, czy ci się chce, znaczy, czy w ogóle opłaca ci kupować w dniu premiery za pełną cenę nowe gry. I tak jak mówisz, no, gry wydają się teraz być za cenę, nie dlatego, że po prostu tyle z tych promocji. Ja po prostu już tyle pieniędzy na gry nie wydaję. I z drugiej strony właśnie przez to, że te gry tak nie zarabiają jakby przez sprzedaż, ja w ogóle nie mam problemu z tym, może kiedyś miałem, nie wiem, ale zupełnie mi to przeszło, że ja w ogóle nie mam problemu z tym, że gry mają jakieś DLC ze skórkami, jakieś płatne właśnie bzdety, które nie wpływają na rozgrywkę, ale mogą komuś jakby, jak było w Assassin's Creed Odyssey, na przykład jakieś przyspieszacze do zdobywania punktów doświadczenia, czy jakieś rzeczy związane z wyglądem. No to samo jest w Division 2. No jest mnóstwo takich rzeczy, które możesz kupować, ale one nie wpływają na samą rozgrywkę, tylko na element estetyczny. Ale to jest na tyle ważny aspekt, że on finansuje bardzo dużą część produkcji gry i dzięki temu te nadal gry mogą być w tych samych widełach. Jakby cena gry jakby przez lata się nie zmienia, wszystko drożeje, ale gry jakby tam w Ameryce to jest $60, no w Europie to jest różnie od 60 do 70 euro, ale jakby ta cena jest utrzymywana właśnie dzięki tym wszystkim dodatkowym zabiegom i dzięki właśnie odcinaniu kuponów tej franczyźnie i tak dalej, więc ja bardzo się cieszę z tego, że tak wiele ludzi jakby pracuje w tych działach business development i myślą o tym, jak jeszcze na tych grach zarabiać, bo na samej sprzedaży to by się nie uciągnęło studia daleko.
Chyba najlepiej to zobrazować tym, ile gier coraz częściej wydawanych jest za darmo, jak Fortnite czy nawet Destiny właśnie, tak jak wspominałeś, przejdzie na ten model free-to-play, bo sama sprzedaż gry to nie do końca pokryje cokolwiek, a na pewno nie utrzyma serwerów czy studia, które ma pracować, a poza tym takie wspomagacze w postaci mikrotransakcji czy DLC zawsze zapewniają stabilność, te tak zwane job security, że pracownik nie musi się martwić, że kończy się projekt i on musi teraz się przeprowadzić 3 stany, żeby pracować nad kolejną grą, bo obecne studio się zamyka. Jest taka ciekawostka też, bo Bungie raz na jakiś czas wydaje, do tej pory 2 razy się to zrobiło, czyli taką jedną standalone mission, misję taką w Destiny, która jest tam czasowo, w 20 minut musisz ukończyć level i tam on jest dosyć trudny i trzeba się nie tylko dobrze strzelać, ale także dobrze skakać i fajna zabawa, generalnie ludzie później to speedrunują, starają się wysolować, bo to generalnie jest aktywność na 3 graczy. Dosyć spore wyzwanie, które daje ci jakąś tam fajną broń egzotyczną, która jest bardzo taka mocna. I oni powiedzieli, że razem z tą misją dodają skórki do tej broni, którą ty zdobywasz. I ze sprzedaży tej broni oni nie byli w stanie pokryć developingu tej misji. Tak więc studio, które było odpowiedzialne za właśnie zrobienie tej misji, ten koszt i tak nie pokrył sprzedaży tej skórki, ale te asety, które były właśnie zrobione, jak na przykład tworzenie tej skórki, to właśnie ta misja była w stanie pokryć. Tak więc oni wcale tak dużo z tych mikrotransakcji w chwili obecnej nie zarabiają, co mi się wydaje zmieni się trochę, gdy gra przejdzie na ten model free-to-play, bo jakby nie było to free-to-play to jest takie po części, bo i tak musisz za te sezony płacić, za te wszystkie dodatki trzeba płacić, jedynie ta korowa wersja jest za darmo. No ale pokazuje to, że Fortnite czy Apex może zarabiać po kilkanaście, kilkadziesiąt milionów dolarów miesięcznie i spokojnie są w stanie utrzymać studio, ale nie każda właśnie firma ma takie profity jeszcze, tak więc muszą szukać tych innych źródeł finansowania.
I nadal, mimo że tych gier jest sporo, to naprawdę takich słyszy się tylko o tych takich naprawdę, które są na szczycie, które zarabiałem setki milionów dolarów, albo w których promocje wpakowano setki milionów dolarów. To, no, na szczęście jeszcze gry takie dla pojedynczego gracza wychodzą. Nie wiem, czy jakby dużo w takie gry grasz, ale no, zdarza ci się, prawda? No nie wiem, czy interesuje cię Control, czy w ogóle wypatrujesz, nie mogąc się doczekać na Death Stranding?
Ja zawsze chciałem pracować w UPS-ie czy FedExie, tak więc nie mogę się doczekać, nie. Ale generalnie to moje krąg zainteresowań w chwili obecnej na wrzesień i na najbliższe pół roku to można streścić w postaci Iceborne, czyli dodatek do Monster Hunter, Borderlandsy trójka i dodatek to Destiny i wystarczy. No i oczywiście stałe te rozszerzenia, które będą wydawane w ramach Division 2 czy Warframe'a, bo Anthem nie wiadomo, gdzie tam jeszcze jest, chociaż dużo czasu spędziłem w sierpniu z Anthem.
A Wildlands i cię interesował, bo teraz niedługo Breakpoint wychodzi, nawet teraz jakaś beta będzie za kilka dni.
No jest tam gdzieś zaindeksowany, czeka na lepsze czasy. W chwili obecnej jestem na etapie kończenia Forzy Horizon 3, tak więc mocny 2017 rok.
Nie, no to jest...
Staram się dobijać tę grę do tych 100% jeszcze na tym Xboxie, ale nie zawsze się to udaje. Potem się kończy tym, że gra czeka 3 lata na swoją szansę. Ale no wiesz, tak naprawdę to wszystko jest wina Destiny. Jakby nie Destiny, to by było... Byłem w trochę lepszej sytuacji, ale jeżeli mam wybierać między zagraniem rajdu, czy zdobyciem jakiegoś triumfu w Destiny 2, czy przejście misji w Red Dead Redemption, to zawsze biorę Destiny. Ale to
no coś jest w tej formule Destiny, czego na przykład nie udało się Bioware skopiować w Anthem. Bo w Anthem też grałeś, też chyba w dużo, nie? Ale tam chyba zupełnie...
Znaczy Anthem to w ogóle...
Dlaczego nie grałeś w Anthem właśnie? Tyle co
nie
co
grałem, ja teraz przegrałem przynajmniej, powiem ci, chyba, nie chcę oszukać, ale 50 godzin chyba w sierpniu przegrałem Anthem.
Dlatego, co to jest 50 godzin w porównaniu do kilku tysięcy Destiny?
Ale no w jeden miesiąc, no to jest jednak 50 godzin. No to no tak. Mam chyba łącznie, zresztą mogę powiedzieć, zresztą nie będę... ale chyba około 300 godzin łącznie w Anthem mam chyba zrobione. Tak więc pierwszy błąd, jaki zrobiłem, to spieszyłem się z Anthem i kupiłem grę, wiesz, tam w tym EA Access na Xboxie, dostajesz 10 godzin do grania w grę. I grałem to na zasadzie skipowania wszystkich cutscenek, żeby tylko grindować postać, żeby przygotować się na endgame. I potem jak się skończyło te 10 godzin, to się zorientowałem, że jeżeli wykupię kolejne 10 godzin na innym koncie i wykorzystam to drugie konto w połączeniu z moim głównym kontem, to mam kolejne 10 godzin. I tak tydzień przed premierą miałem już chyba 50 godzin w Anthem, zanim gra oficjalnie się ukazała.
I to był lifehack, no po prostu.
To był, i wiesz, za każde takie to $5, bo to trzeba było kupić ten EA Access wcześniej. Na miesiąc, próba. To nie ma nic za darmo. Chorym być. To są takie, wiesz, kryzys wieku średniego chyba się pod to
załapuje. Ale coś się tak wciągnęło w tym Anthem, że... Nie, no bo... Czy to naprawdę... No bo... Ja grałem tylko w betę. I ta beta zupełnie mnie nie przekonała do siebie. Dlatego właśnie zastanawiam się, czy o tej grze się teraz nie mówi, dlatego że to była gra słaba, czy dlatego, że po prostu twórcy ją zarzucili, bo i nie ma nowych misji, nowych dodatków, czy po prostu jest jakiś inny powód, nie? I właśnie, tak jak mówisz, no to przegrałeś tyle godzin.
Prawie 250 godzin.
Tak, że pewnie, no wiesz, co wyszło w tej grze, a co absolutnie nie.
Znaczy ja powiem tak, bo jeżeli ktoś grał w Anthem na premierę, to w chwili obecnej jest to zupełnie inna gra i w końcu tak naprawdę ją naprawili, bo nic w tej grze nie funkcjonowało prawidłowo w okienku premierowym, czyli gdzieś tam luty, marzec. Gra potrafiła zbrikować ci konsolę zupełnie, bo po prostu była tak, kod był tak przygotowany. Nie można było zmienić broni podczas misji, nie można było tak naprawdę dostać się do jakiegoś ekwipunku. Każdy element, czy to misja, czy ekwipunek, czy hub, czy w ogóle włączenie gry, to ekran ładowania, który potrafił cię wyrzucić do menu głównego, mogłeś utracić połączenie z serwerem, tak więc pod kątem technicznym ta gra była grzechem i ona nie powinna być wypuszczona w takiej formie. Po drugie, bardzo źle przygotowany system tego całego looter shootera, czyli nie byłeś nagradzany w sposób odpowiedni proporcjonalnie do ilości czasu, który poświęcałeś tej grze i wielokrotnie też przez przypadek BioWare popsuło ten system i ludzie potrafili wydropić najlepsze przedmioty poprzez granie misji, po czym oni się zreflektowali w ciągu tam 12 czy 14 godzin zastopowali to. Ci, co mieli szczęście, potrafili już się ograbić tak jakby grę z tego, a ci, co nie mieli tego szczęścia, nic nie potrafili wyfarmić. Bossowie, jak gąbki, potrafili 40 minut walczyć z jednym bossem i dostać jakąś fatalną nagrodę za to, tak więc kolejny problem z grą. Brak tak prawdziwego endgame'u, tak więc nie wiedziałeś, co tak naprawdę w tej grze robisz i jaki to ma sens i gdzie to cię zaprowadzi następnego dnia. No i w końcu oni tak naprawdę, BioWare się zamknęło w sobie, zaczęło tam patchować, naprawiać grę, jakiś prywatny tam serwer na PC do testowania wrzucili i wszystko się sprowadzało do tego, żeby wypuścić ten prawdziwy endgame w postaci kataklizmu. To taki event, który oni szykowali właśnie jako taki prawdziwy endgame, który jest mieszanką walki z bossem, rozwiązywania jakichś zagadek logicznych i ogólnie
kiedy on wyszedł?
Szukanie znajdziek. I on wyszedł na Xboxie, powiedziałbym gdzieś w sierpniu. I ja wróciłem do gry.
Nie uważasz, że w ogóle ta informacja o tym, znaczy jeśli ktoś śledził news związany z Antem, to o tym kataklizmie wiedział. Ale zupełnie to się nie przebiło
do
mediów, no nie? No, ja może nie codziennie czytam wszystkie serwisy newsowe, ale zaglądam przynajmniej parę razy w tygodniu na przykład na Eurogamera i oprócz tam oczywiście takich bardzo ważnych socjalnie tematów, które poruszają, jak na Poligonie, to też czasami się trafiają newsy z Giereczkowa, ale o tym Antemie no nie słyszałem o tym właśnie, o tym kataklizmie. Teraz mnie zaskoczyłeś, że, bo tak wszyscy mówili, że już o kataklizmie to tak nikt nie pamięta. Tam śmiano się, że właściwie wyciąga się trochę go jak trupa z szafy na tym E3 i nie wiem, czy na Gamescomie cokolwiek było o Anthem.
No nie, gra jest generalnie, można powiedzieć, martwa. Jedyne, co jest w stanie jej w tym momencie pomóc, to właśnie gracze, którzy wrócili
przejście
do gry.
Przejście na free to play?
Nie, niekoniecznie, bo ona jest w tym całym EA Access chyba na PC, tak więc jest w tej usłudze tak jakby pseudopłatnej od EA, tak więc można powiedzieć, że jest w połowie darmowa, a jej konieczne jest zapowiedź nowego dodatku, bo to wtedy przykuje graczy, którzy spędzili ileś tam godzin z tą grą, że jest warto na to czekać, bo w chwili obecnej stan gry jest taki akceptowalny, że można wrócić, jeżeli komuś się podobał ten gameplay, który też jest poprawiony, bo ci bossowie nie są takimi gąbkami, obniżono ich zdrowie, nawet fajnie się można poszczelać, pobawić, wykorzystać te umiejętności, tak więc jeżeli ten korowy gameplay ci się w grze podobał, to na pewno warto teraz do Anthemu wrócić. Jeżeli ci się nie podobał, to nie ma po co. To jest tak samo jak z Destiny. Tam też jest korowy gameplay, moim zdaniem, zrobiony genialnie. Tak. Nawet jak w Destiny nie było co robić, to mogłeś się fajnie bawić.
No to strzelanie właśnie w Destiny to była taka podstawa, że wszyscy mówili, że po prostu gra jak gra, ale strzela się rewelacyjnie. I to tak, jak mówię, te wszystkie te doświadczenie, które Bungie wyciągnęło na przykład z Halo, tutaj świetnie się sprawdziło.
No i jeżeli ci się to w Anthem podobało, to moim zdaniem możesz spokojnie wrócić i pobawić się teraz tym kataklizmem. Ja bym bardzo chciał, żeby oni tą grę dalej kontynuowali i tworzyli. Nie wiem, czy tam w BioWare ktokolwiek jeszcze został, bo tam po pierwsze brakuje wizjonerów, którzy by tą grę w dobrym kierunku pociągnęli, co ewidentnie było widać z Andromedą i z właśnie Anthemem. No a z drugiej strony jeszcze, no nie wiem, czy EA będzie chciało wydawać pieniądze, chociaż z tego, co ja pamiętam, to oni w marcu chyba opublikowali, że Anthem był drugą największą premierą roku. Nie wiem, czy teraz się to coś zmieniło, ale i ile ludzi zwróciło kopię do sklepu po nieudanym doświadczeniu, ale no zobaczymy, co właśnie jej przeszykuje, bo z jednej strony oni mogą wpompować te pieniądze na przykładzie tego, co Ubisoft zrobił z Division. Też przecież gra nie była w najlepszym stanie i Ubisoft jednak nie zostawił Massive i oni potrafili naprawić grę. Bungie zostało z Destiny, też się naprawiło, tak więc jeżeli BioWare miałby tam jakichś jeszcze pracowników, którzy by w 100% nie poszli robić nowego Dragon Age'a, to zawsze można jakoś wspomagać ten Anthem i go rozbudowywać i nie wiem, wszystko zależy, czy z tych mikrotransakcji jakieś pieniądze jeszcze wpływają. Tak. Ja jestem ogólnie zadowolony z gry, no jak na, wiesz, nowe IP, fatalnie to wydali w lutym, ale teraz jak ta gra wygląda w sierpniu, to można fajnie się pobawić, jeżeli dorwałby się na jakiejś promocji albo właśnie kupił ten EA Origins, czy jak to się tam nazywa, i za darmo miał okazję sprawdzić, to jest naprawdę dosyć sporo zawartości, dosyć duża kampania, no i dosyć ciekawy właśnie tam endgame, w którym można posiedzieć i pobawić się fajnie. Tylko co dalej? To jest właśnie zawsze pytanie w tych wszystkich grach. Co dalej?
A w ogóle te wszystkie popularne gry typu właśnie Battle Royale, nic takiego cię nie zainteresowało?
Będziesz się śmiał. Jedyny Battle Royale, jaki tak mnie wciągnął, znaczy najbardziej to mnie wciągnął ten tryb survival w Division 1. To był taki prekursor Battle Royale, zanim PUBG i Fortnite stały się popularne. nie mówię, że był pierwszym, ale to tak. Właśnie tak była wiosna tego, że Battle Royale będzie popularny, ale ostatnimi czasy troszeczkę bawię się Battle Royale w tym, w Falloutie 76.
To jest trup aż taki, który się wydaje, że właśnie został zjechany.
To jest taki anthem też.
Tak, tylko że ja właśnie, niż ja mam problem z Fallout 76 nie natury technicznej, bo ja grałem tak może niedługo po premierze, nie w dniu premiery, nie krótko po, ale tak niedługo po, tak w ciągu miesiąca, czy może nawet kilku tygodni i mnóstwo było takich problemów technicznych, ale tak by to a spoko, tylko mi w ogóle nie podobała się ta formuła, bo ja miałem straszny problem z tym, co jest fajne w Falloutie, czyli ten właśnie element survival jest świetny, ale ten silnik, to nie jest w ogóle shooter, to przede wszystkim, więc to strzelanie jest fatalnie. W Falloutach 74-3 New Vegas, tam był ten system VAST, więc mogłeś sobie zrobić pauzę, mogłeś sobie przycelować, a tutaj strzelanie do tych guli, czy do innych jakichś potworów, to była absolutnie, no po pierwsze znowu gąbka, tylko taka najgorsza gąbka, jaka może być, bo po prostu te pociski gdzieś przelatują, no nie możesz trafić, nie? Bo nie ma żadnego systemu takiego, że to nie jest dobry shooter, o tak przede wszystkim. Dwa, absolutnie brak żywych NPC-ów, tak? Że wszystko w tym świecie jest martwe, oprócz innych graczy, których możesz spotkać. I najlepsza informacja, jaką właśnie usłyszałem podczas konferencji Bethesda 3, to jest to, że oni jednak wprowadzą tam coś, co mogłoby być namiastką tych klasycznych, nowożytnych Falloutów, czyli jakaś tam główna oś fabularna, ale ciekawsza, że NPC żywe, że się tak wyrażę, że tam jakby jest wiele elementów w tej grze, które rozumiem, a to, że oni tam wprowadzili ten właśnie element Battle Royale, to mnie zawsze najmniej interesował, ale bo to strzelanie to jakoś tak nigdy chyba specjalnie nie wychodziło, nie, prawda?
Więc no nie wiem, to...
Jak to wygląda? To. No tak, ale no to grasz z ziomalami, nie? Jakoś tak.
Nie, no samemu sobie udało mi się parę razy wygrać, więcej chyba miałem szczęścia niż rozumu, albo umiejętności, ale no wejdę, odpalę tą grę, tam ogólnie levelowanie tej postaci, tam jest osiągnięcie za zdobycie levelu setnego i grindowanie tego levelu to jest po prostu masakra, nawet nie mam levelu 50 jeszcze, więc wejdę do tej gry, pobawię się trochę, zbrzydnie mi to i wyjdę, ale ja byłem zawsze fanem Fallouta, nawet nie ze względu na strukturę misji, które były zawsze interesujące, czy odkrywanie jakichś komputerów, które miały tam podrzędne historie, ale właśnie to włóczenie się po postapo, to było to, co mi sprawiało zawsze mega frajdę i ogólnie ta West Virginia to nie jest najlepsza miejscówka na Fallouta moim zdaniem i nie wiem, co ta Bethesda myślała robiąc tą grę. Może chcieli przygotować technologię, żeby zrobić coś fajnego w następnej odsłonie i nawet Todd Howard właśnie na E3 mówił, że starali się zrobić coś, co wcześniej nie było zrobione i wyszło to, jak wyszło. No, doceniam trud deweloperów. Spędziłem dosyć sporo też godzin właśnie z Falloutem. Nie powiedziałbym, że bawiłem się fantastycznie, ale też nie wyleję na tą grę wiadra pomyj, tak jak wszyscy gracze, którzy albo grali, albo nie grali, tylko powielają opinie innych, ale no, zgadzam się z tobą odnośnie zarzutów i generalnie zdecydowanie zbyt dużo problemów ma ta gra i sposób, w jaki Bethesda je rozwiązuje, nie jest na pewno najlepszy, ale
ale oni też się wyciszyli, nie? Że Bethesda po prostu gdzieś mało się odzywa. Na pewno swoje na Fallout 76 zarobili. Oni myśleli, że zrobią na tym swoim śmiesznym, kosmicznym silniku coś, co będzie właśnie taką dla nich taką
Fortnite'em takim
Fortnite'em, taką kaczką znoszącą, kurą znoszącą złote jajka, bo właściwie w tym otwartym świecie to jest ni to MMORPG, ni to RPG zwykłe, takie no, gdzieś tam, ale to była platforma, na której było można sprzedawać właśnie te wszystkie inne rzeczy i tam te wszystkie skandale, prawda, związane z tą torbą z Ceraty i te rekompensaty, guzik warty, które po prostu za te pieniądze, które ci oferowali jako wirtualna waluta, to właściwie nic w grze nie mogłeś sobie sensownego kupić. No to jest takie to było takie bardzo ciekawe, jak wygląda właśnie ta kontrola, znaczy próba ustabilizowania tego wszystkiego.
Taki damage control.
Tak, po tym wszystkim, jak to wszystko runie, czy można się podnieść. I kwestia jest taka, że jak się ma dużo pieniędzy i się zarobiło dużo pieniędzy na innych grach, to albo w ogóle za firmą stoi na przykład taka potężna, wielka firma jak ZeniMax, to wystarczy, że oni po prostu już będą cicho, dlatego że faktycznie najlepszą metodą zawsze, w każdej sytuacji, to jest właśnie wycofanie się, milczenie, niekomentowanie, dlatego że co by nie powiedzieli, to by ktoś to z kontekstu wiedział, o, i Bethesda nawet nie potrafi się przyznać do błędu. Albo co? A, przepraszają, tak? Czyli przyznali się do błędu, czyli zrobili, doskonale wiedzieli, co zrobili źle. No i właśnie oni doszli do wniosku, że okej, cisza, spokój, na E3 to fajnie, bo jakby z tego nawet żartowali. Właśnie to też jest świetna rzecz. Nie iść gdzieś w zaparte, ale też niespecjalnie się na tym skoncentrować, gdzieś tam obrócić to w żart, robić swoje. No tak jak już wielokrotnie ten przykład był wspomniany, czyli Hello Games i No Man's Sky. Zauważ, że jak No Man's Sky wyszło 3 lata temu, to chyba 3 lata temu było, to na grze nie zostawiono suchej nitki. Były osoby, którym się gra podobała, oczywiście, ale zobacz, jak wszyscy mówili, że to nie jest to, czego oczekiwali, że tego nie ma, że multiplayer nie działa, że w tym świecie nie ma co robić, że w ogóle przejdziesz grę, dojdziesz do tego centrum galaktyki i tak dalej, i robi się reset, nie? I było mnóstwo rzeczy, że tylko 3 razy w ogóle w całej galaktyce. Ale twórcy postanowili, że wycofujemy się i niech nasza praca będzie naszym właśnie taką wizytówką. Takim tym naszym, jak to powiedzieć, public relation, takim przedstawicielem, że my nie będziemy zawierać głosu, niech ten głos będzie zawierany właśnie przez tę naszą pracę. No i zauważ, że 3 lata minęły, mnóstwo w grze się zmieniło, mnóstwo rzeczy dodali i teraz ludzie się nie mogą nachwalić. Jaki to Beyond wspaniały, jaki, że VR, że to, że tamto. I co? Najlepszą taktyką jest po prostu się wycofać. I szkoda, no nie, bo my jako gracze lubimy słuchać, lubimy, jak docierają do nas informacje, ale no, to samo było, prawda, z Cyberpunkiem 2077. No, znaczy nadal jest, bo jeszcze nie wyszedł. Ale wszyscy czekamy na to i dopóki te informacje były właściwie niemal nieistniejące, jakieś zwiastuny, jakieś przebitki rozgrywki, ale nie nic więcej, no to nie było czego komentować i wszyscy byli w euforii. Nagle się pojawił zwiastun, to ludzie zaczęli, znaczy fragmenty rozgrywki, to ludzie zaczęli się czepiać, rozbierać na czynniki pierwsze, to 45-minutowe demo sprzed roku, więc w tym roku postanowili, że całego dema, które na przykład było na E3, na Gamescomie, nie pokażą, tylko pokażą wybrane fragmenty. Tak, takie 15 minut z komentarzem. Dlatego, że nawet jak tam nawet rzeczy, które były zupełnie nieistotne, no ktoś coś wrzucił i tak dalej, już komentarze. Że Voodoo Boys to coś tam. Że Animals to coś tam, nie? Że plakat nie taki. Że po prostu twórcy nie mogą zaprezentować czegokolwiek, bo zaraz muszą się bronić przed tym, więc najlepiej jest właśnie tak wycofać się, pokazać, kiedy gra wyjdzie i ewentualnie ją właśnie rozbudować, poprawiać, ale zupełnie ograniczyć ten kontakt, co jest oczywiście no nie najlepszym metodą, jak chcesz na przykład, żeby o twojej grze cały czas mówili, żeby był cały czas ten buzz. No ale no, co robić, nie? Jak w dzisiejszych czasach, jaki marketing stosować? Bo tylko tak naprawdę to jest marketing przez duże, wielkie pieniądze i wielkie gwiazdy, nie? Trzeba Keanu Reevesa zatrudnić i tyle, no.
I w większości przypadków jest to też przypadek, który na przykład tak. Właśnie ten cała scena z breathtaking, to przecież nie było wyreżyserowane, ale zgadzam się z tą. Gracze są potwornie niewdzięczni i jesteśmy fatalni, jeżeli chodzi tak. O odbiór gier i bardzo subiektywnie do tego podchodzimy, dlatego że traktujemy gry jako nasze. Nie tylko dlatego, że wydajemy na nie pieniądze i wydaje nam się, że wchodzimy w ich posiadanie, gdzie tak naprawdę tylko wypożyczamy licencję, ale też przez to właśnie, że mamy wpływ na to, co się dzieje w tej grze, to nasz subiektywny odbiór dyktuje, że to jest nasz twór, nie twórcy, a tak naprawdę każda produkcja, jakby nie było, jest wizją jakiegoś dewelopera i oni mają prawo zmieniać pewne rzeczy i wydawać je w formie takiej, jaka im się podoba. jeżeli idziemy na film do kina, czy tam jakąś książkę, to tam ta interakcja jest o wiele mniejsza, bo nie mamy wpływu na to, jak się rozgrywka toczy i nie podejmujemy żadnych decyzji, tylko wszystko jest nam przedstawione. I wydaje mi się, że tu jest tak jakby pies pogrzebany. Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę to, jak wiele ludzi teraz pracuje nad grami. To nie są już projekty, gdzie masz 10 pracowników, tylko te wszystkie studia liczą przynajmniej 500 osób. I,
tak.
I ja naprawdę apelowałbym, w sumie to wiesz, to jest takie gadanie, jak jesteś trochę starszy i mądrzejszy troszeczkę i doświadczenie, bo przecież takie same rzeczy ja wygłaszałem x lat temu, że Microsoft to złodzieje i Bill Gates to w ogóle najgorszy typ człowieka na świecie, a jak już troszeczkę tego oleju może ci skapnie do tej głowy i widzisz, że jeżeli byłeś na przykład na studiach albo w szkole i miałeś projekt grupowy i bardzo ciężko było ci dojść do porozumienia z kolegami z klasy, gdzie tam było ich 5 i musieliście przygotować, nie wiem, rysunek na plastykę i nikt nie potrafi zgadać, tak? Mając projekt na 500 czy 800 ludzi, jak łatwo jest czymś takim zarządzać?
Mhm.
I jak ważna jest rola lidera czy wizjonera, który będzie w stanie popchnąć to w odpowiednim kierunku? Wydaje mi się, że patrząc na te wszystkie projekty, że to każda gra to teraz jest 100 milionów dolarów plus i że naprawdę trzeba mieć wiedzę i doświadczenie, wszechstronną wiedzę. To nie chodzi o to, że potrafisz klepać kod w C++ czy rysować ładne graficzki, tylko musisz naprawdę wiedzieć wszystko i brać pod uwagę zmienne nastroje społeczne w 2019 roku, kiedy byle jaka wypowiedź może urazić
dokładnie, wiesz,
każdą jednostkę.
Dokładnie, że jakby kiedyś jakbyś przeczytał na przykład, nie wiem, książkę jakąś i tam byłyby jakieś postacie, które na przykład, nie wiem, które na przykład coś, co byłoby istotne dla fabuły. No nie chcę teraz przykładów dawać, ale generalnie gdyby w postać w książce, którą czytasz, nawet jeśli to byłaby negatywna postać i tak dalej, ale używałaby no, języka, który dzisiaj jest po prostu no niemożliwy, prawda, tak, że albo jakby zachowała się tak czy siak, czy w filmie, to od razu jest tak, że to promuje pewne zachowania, że to jest w ogóle, że to właśnie myślą twórcy, że skoro ta postać, czy ten plakat, czy to jest w filmie, to znaczy, że tak właśnie myślą twórcy, że twórcy to są rasiści, szowiniści, no, mizogini i tak dalej, a chodzi o to, że po prostu no gdzieś może w tej fabule ktoś chciał coś właśnie wyrazić i nie wszystko musi być takie neutralne, takie polityczne, poprawne, że czasami potrzebujemy, żeby nas, nie wiem, bo gry to też jest, to może być taka, żeby nas pobudzała, żeby wywoływała nas pewne emocje, bo żyjemy w takich czasach, że faktycznie jest wiele osób bardzo szybko irytuje się pod byle pretekstem. A czasami irytują się całkiem słusznie, jakby wierzę, że jest mnóstwo rzeczy, które faktycznie no, w takim prawdziwym życiu trzeba piętnować i trzeba jednak dbać o to, żeby być przyzwoitym. Ale w sztuce, w fabule, w książce, w filmie, w grze, to moim zdaniem nie można zarzucać twórcy, mimo że oczywiście no, za wszystkim, za każdą grafiką, za każdym tekstem, za każdym elementem tego krajobrazu w grze, tej historii, no stoi człowiek, stoi autor, że on tam przelewa jakieś osobiste uczucia, że coś tam, że no to po prostu ja nawet nie chcę specjalnie wymieniać tytułów gier, które ostatnio, prawda, no obrywałem się strasznie, ale najbardziej mi szkoda jednak tego, że są pewne grupy ludzi, które w ogóle nie przebaczają, że ktoś na przykład mógł wiele lat temu być na złej ścieżce, ale gdzieś tam się zmienił, dorósł, ewoluował, ale jakby nie mogą mu tego pewne grupy wybaczyć i na przykład jest taki autor Tim Soret, który, o ile się nie mylę, chyba ta gra się nazywała The Last Night, taki pixel artowy, cyberpunkowy, gra, no, ona miała być jednym z gier promowanych przez Microsoft i ona się nawet pojawiła parę lat temu na chyba Game Awards albo na E3, na konferencji chyba Microsoftu, nie pamiętam. Ale ona robiła niesamowite wrażenie.
Googluję sobie.
Cinematic Adventure Game.
Similar to Death Stranding, no tak.
Właśnie nie, 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 znaczy nie, ja bym powiedział, że w stylu podobny do flashbacka, tego jeszcze z Amigi, z tych, ale jak zobaczysz, no, fenomenalnie taki klimat cyberpunkowy z tego wypływa, oczywiście w takiej grafice właśnie przypominających, jak to się ładnie mówi, pixel art, ale tam było wiele elementów, które po prostu, wiesz, no na samą myśl o tej grze, o tym dystopijnym świecie, w którym faktycznie jest taka przedstawiona wizja pewna, no to już od razu ludzie się zaczęli doszukiwać, że jeśli tam są jakieś poglądy, jeśli tam jest jakieś wyrażone, wiesz, jakieś zdanie, że tam można się doszukiwać polityki, to to jest właśnie myślenie tego autora, który wiele lat temu wypowiedział się negatywnie w tym i tym temacie.
Mnie się oberwało, bo kupiłem sobie na eBayu bardzo fajną koszulkę na podstawie tego Czernobyl. Jest napisane na niej logo Czarnobyla, tak jakby elektrowni.
Tak.
Mogę ci podesłać, bardzo ładne moim zdaniem. Jest 3.6 rentgen i not bad, not terrible, not great. To ten statement Diatlowa. I mnie się oberwało, że ja nie mam szacunku dla ludzi, którzy zginęli w tej elektrowni. Moja idea kupienia tej koszulki nie ma na celu szydzenie z ofiar tej tragedii, czy naśmiewanie się, czy zbezczeszczenia ich imienia. Po prostu obejrzałem serial, spodobało mi się logo, spodobała mi się koszulka i uznałem, że jest bardzo ładnie zaprojektowana i w miarę zabawna. Jeżeli nie potrafimy się oddzielić jakiegoś dowcipu i oddania części pamięci tam, gdzie powinniśmy im tą część oddać, no to mamy problem.
Takie czasy ciekawe, nie?
Takie ciekawe. No trzeba czasem jednak właśnie tą frustrację schować.
Wiesz, to by mi nie przeszkadzało, gdyby to faktycznie nie wpływało znacząco na właśnie na gry, na filmy, na rozrywkę, bo zauważ, jak teraz wyglądają właśnie te wszystkie produkcje AAA. One są autocenzurowane. Że jeszcze kiedyś wystarczyło...
Są.
Tak, że kiedyś jeszcze wystarczyło, że po prostu mogłeś mieć kontrowersyjne tematy, ale tak na przykład to było w Assassin's Creed, gdzie wystarczyło, że dałeś taką formułkę, taki disclaimer na początku, że studio jest wielokulturowe, o różnych poglądach i tak dalej, i jakby sama gra nie wyraża poglądów osób, które ją tworzyły, ale jest w jakimś tam stopniu, nie wiem, autentyczna co do czasów, o których opowiada i tak dalej, nie? A teraz, że my nie uczymy tą grą historii, tylko najważniejsze jest zupełnie coś innego, a tutaj, żeby nikogo nie urazić, pewne rzeczy zmieniamy. No ale pytanie jest, gdzie jest granica, nie?
Ile tracimy, zmieniając takie rzeczy i czasem właśnie wybierasz jakiś inny okres historyczny, żeby nie urazić nikogoś, albo wybierasz jakąś obcą rasę. Tak jak na przykład, nie wiem, Dystrykt 9, ten film, tak, który opowiadał tak naprawdę o segregacji rasowej w Republice Południowej Afryki, ale zastąpili kosmitami. I zrobili to w sposób absolutnie genialny, jeden z moich ulubionych filmów, ale może w tą stronę trzeba iść, żeby tą jakąś polityczną poprawność zachować.
No tak, no właściwie teraz to przez wiele lat jakby ten świat fantasy, jakby wszystkie takie rzeczy, gdzie ktoś chciał coś powiedzieć takiego, żeby nie urazić na przykład pewnych grup ludzi, no to właściwie to były te światy fantasy, nie? Że był ten rasizm, ale między na przykład, nie wiem, między ludźmi a alfami, czy krasnoludami, wiesz, to główna oś fabularna, jedna z osi fabularnych, Wiedźmina, wiesz, to Skojatel i to wszystko. No to jest jakiś taki zabieg, nie? Że nadal możesz opowiadać te historie, które mógłbyś opowiedzieć normalnie kiedyś, ale musisz coś zmienić. No ale czasy czasami. No ale tak właśnie kulturalnie, to jak, bo powoli zbliżamy się ku końcowi, to tak jednak znajdujesz czasami czas na oglądanie czegoś, czy tylko po prostu jak już wiesz, że jesteś wartego uwagi, to wtedy.
Zależy, bo...
Odkryłeś coś ostatnio tak przypadkiem, biegałeś, skakałeś po tym Netflixie, Prime'ie i nagle mówisz, o, to jest coś fajnego.
Nie, właśnie nie ma takich rzeczy. Takie właśnie, jak słuchałem podcastu, ktoś poleca, to wtedy wciągnę się, skorzystam. Bardzo chciałem się wciągnąć w ten serial The Bowlers, właśnie z Rockiem, ale jestem na sezonie trzecim i zdecydowanie chyba nie jest to już show dla mnie. Pierwszy
znaczy, ja odpowiem po kilku odcinkach pierwszych. No, po prostu jakby nie mój świat, nie moje jakby to się...
Znaczy to
nie
interesujące właśnie takie spojrzenie na ten cały światek sportowców w Stanach Zjednoczonych i jakie oni mają potrzeby, jak to wszystko się kręci pod kątem finansowym i jak ważne jest to, żeby pamiętać o swojej przeszłości i pod kątem inwestycji jakichś,
tak,
a nie tylko żyć teraźniejszości. Ale później ten serial tak idzie drogą, która nie za bardzo mnie fascynuje i raczej wolę sobie go odpuścić, niż mieć go zaliczonego, dlatego że nie ma w nim jakichś wartości, które uznałbym za interesujące, biorąc pod uwagę ilość wolnego czasu, jaki mam. To wolę jednak skupić się na zdobyciu jakiejś broni w Destiny chyba.
Ale to jest fascynujące po prostu, że... Ale to jest też kwestia tego, że po prostu przy grach się relaksujesz. I to już...
Bo nie wiem, czy ja to relaksem czasem
nazwał. Ale wiesz, chodzi o to, że po prostu już wszystko, co mogłeś zdobyć, tak naprawdę zdobyłeś. No to już jest taki grind dla samego grindu, ale gdyby ci samo granie nie sprawiało przyjemności, to strzelanie, ta zabawa z przyjaciółmi, prawda? No to ta współpraca, no bo nie wiem, no może też sam grasz solo, może więcej gry solo przegrałeś, ale no jest coś takiego, co po prostu cię, że w tej grze cię przyciąga właśnie na zasadzie takiego samej przyjemności z grania. Bo wątpię, no chociaż mówiłeś o uzależnieniu, może to jest właśnie tak, że cieknie ci ślina kącikami ust, jesteś no po prostu jak na głodzie i dopóki nie zagrasz w Destiny, to po prostu nie zaśniesz, nie zjesz nic po prostu, bo jesteś, delirium zaraz dostaniesz.
Znaczy to jeszcze jest tam ta kwestia grania ze znajomymi właśnie i całe to bragowanie, że na przykład jestem pierwszą osobą w klanie, która zdobyła taki i taki określony tytuł.
Wirtualny członek jeszcze jest ważny, tak?
No tak, to nie chodzi już tylko o ilość, wiesz, gamerscora i osiągnięć, tylko właśnie w Destiny, czy miałeś ten tytuł przed tą osobą i czy ukończyłeś rajd pierwszego dnia w ciągu 24 godzin, czy nie, czy masz zaliczone wyzwanie bez śmierci i takie te wszystkie rzeczy,
które... Mówisz, że to robi wrażenie na dziewczynach.
Panie, co jest takie, to jest taka
wzór. Ja właśnie... Wchodzisz przed dom na dzielni i po prostu płoniesz w tym świetle reflektorów. No, tak.
Jedna z naszych największych porażek z ekipą, z którą obecnie gram, jest to właśnie, że nie udało nam się jednego dosyć prostego rajdu zaliczyć w ciągu 24 godzin. Głównie ze sprawą tego, że to był początek naszej jakby znajomości, jeszcze nie potrafiliśmy się jakoś zgrać odpowiednio i były problemy z komunikacją odnośnie klas, jakie przygotować do rajdu. Można kolejny temat rzeka rozmawiać na temat godzinami, ale powiem ci szczerze, że nie zaliczyłem tego rajdu i świat się nie skończył. I dalej następnego dnia byłem w stanie go dokończyć.
A ja myślałem, że ta historia się bardziej dramatycznie zakończy.
Nie, właśnie nie. Przykład, i nawet,
wiesz,
nawet...
fanki przestały się odzywać, no nie, grupy już nie przyjeżdżały na oglądanie właśnie rajdów. No.
Ja byłem w szoku, że my dalej ze sobą rozmawialiśmy, bo to była w miarę taka nowa ekipa, którą żeśmy sformowali i umówiliśmy się właśnie, że będziemy razem próbowali tego pierwszego dnia i nam to nie wypaliło, biorąc pod uwagę, że wiele innych ludzi ukończyło ten rajd i on nie był jakiś specjalnie trudny z perspektywy czasu, tak go oceniamy, a nam się nie udało.
No i ciche dni były, no.
Nie było właśnie i normalnie przeszliśmy do tego, jak dojrzali ludzie do porządku dziennego, no to spróbujemy następnego dnia, no i trudno, stało się. Mamy taki tak zwany...
Ale zawsze możecie sobie na przykład wmówić, bo no chyba, że to rzeczywiście jest jakaś odznaka, którą się dostaje i...
No jest odznaka właśnie,
i nosi się przez tydzień na czole, to tak, to fakt, ale jakby nie było, to mogłeś sobie powiedzieć, że teraz zrobimy to jako pierwsi w ciągu 48 godzin, no nie?
Nie, to była właśnie odznaka. Nawet była sytuacja z tym ostatnim raidem, który wyszedł, że jedna ekipa tylko na konsoli ukończyła w ciągu 24 godzin, taki sławny youtuber, a tak to nikt na konsolach nie ukończył w ciągu 24 godzin poza tą jedną ekipą. Na PC-cie to inna historia i to jest jeden taki zarzut, który mam w stronę Bungie, także, że
na PC-cie
oni...
jest łatwiej, tak?
Na PC, no bo nie masz tego, łatwiej celować. Mhm. I 60 klatek masz na sekundę, tak więc no jest ułatwione, nawet w Division możemy porozmawiać, tam też Riot chyba przez pierwszy tydzień nie klęknął na konsoli, jak Massive wypuściło, a na PC-cie po 7 godzinach. Tak więc są te rzeczy.
Na PC-cie wyszedł już klepnięty, już się okazało.
W ciągu tam chyba tygodnia na PC-cie w 30 minut zrobili Riot, a na konsoli jeszcze nie potrafili go dokończyć. Takie były sytuacje, ale to innego.
Ale tylko dokładasz do cegiełkę do tego właśnie takiego podejścia, że PC Master Race.
No wiesz, teraz już mogę tak mówić. No. Nie, no.
Nie. Są mi już, że teraz zaczynasz
wyrosłem nowa... z tego.
Chociaż nie.
Nie, bo jest cross. Ja kupiłem właśnie laptopa na tego, że jest cross. A to byśmy tak gadali przez kolejne pół godziny. Musimy koniecznie się umówić jeszcze raz i koniecznie zrobić checkpoint.
Tak. I możesz mnie też, jak to się mówi, ładnie przesmerfować w Destiny 2.
No. A nie ma problemu.
Pokazać mi świat.
Powiedz mi tylko na jakiej platformie. Powiedz tylko
na
platforma.
Na PC-cie.
Nie ma problemu. Wow. Mam już pełną kampanię, właśnie kupiłem, ściągnąłem. Mhm. Uczę się grać na myszce jak na wiaturze, to jest tragedia po 20 latach. ale no.
Widzisz, że sztywne stawy masz, tak? Po prostu no. Nie możesz ruszać rękami, tylko kciukami.
Ja pada podłączam.
Taką naszkę, którą możesz właśnie... Na padzie grasz na PC-cie, tak?
No tak, no bo ja nie potrafię grać na myszce i klawiaturze.
No to nie, no to faktycznie, no.
To jest smutne, no ale to wiesz... No to
chociaż takie... na padzie ludzie robią takie rzeczy, że wiesz, chciałbym robić na myszce i klawiaturze właśnie takie...
A no są ci proplayerzy, to oni właśnie, obojętnie jaka platforma, mogą na padzie tak wycelować, no. Że...
Pamiętasz te stare czasy Halo? No, tam ludzie bardzo. Robili jakieś... Były takie sztuczki różne, które na przykład... Zmieniałem określeń fachowych, ale jak się strzelało ze snajperki, jakoś strzały, no, tak, że przyciągałeś jakąś analogią, tak? Że nawet jak dokładnie nie było nacelowane, to kula tak. Jakby zmieniała w ostatnim momencie...
Trajektorię.
Tak.
No ale to tak samo masz całego pana Ninja, który w Fortnite odwala takie magie, że to...
Mhm. On już się to tak jest... bawi, już tak... Już mi nawet nie sprawia przyjemności, nawet jak patrzę, jak on gra, bo tak za łatwo to przychodzi. Ja to podziwiam ludzi, którzy mają nie tylko precyzję, że strzelają dokładnie tam, gdzie chcą. Ja mam w ogóle, nawet czy myszką, czy iPadem, to dla mnie nie ma znaczenia. Ja teraz w ruchomy cel nie potrafię trafić. I to dla mnie jest
no myślę, tragedia że dlaczego osobista. Dlaczego ja się poddałem i ten cały tygiel leży, bo ja, no. Ja PvP, to ja już wiesz... Ja już...
Ale zawsze tam taki team versus taki team deathmatch i tak dalej, zawsze gdzieś tam można było jakby podobijać, nie? Ktoś zacznie, ktoś dobije i tak dalej, to zawsze jakiś
fragment się przypadkowo wciągało. Się jeszcze, tak.
Ale w takich właśnie grach wszystkich jak Fortnite, PUBG i tak dalej, gdzie czy Apex Legends, ja w Apex Legends absolutnie sobie nie radzę. No to jest, znaczy już dawno nie grałem, bo jakbym właśnie poćwiczył, zbyt szybko się zniechęciłem. Ale no po prostu patrzę na przykład jak gra Doctor Disrespect, jak gra Shroud, nie? Jak właśnie gra Ninja w Fortnite. No, oni mają... Już nie mówię o tym, abstrahując od tych niesamowitych umiejętności, chodzi o budowanie. To jest w ogóle cała defensywa, no nie, jak ona jest skonstruowana jest dzięki tego budowaniu. Tak. To jest niesamowite. To jest coś nieprawdopodobne. Strzelanie to jest tylko jakby, nie wiem, 1/4 tego, co oni tam potrafią wyczarować. Ale chodzi mi o to, że po prostu... Ja bardzo lubię na przykład doktora Disrespecta, takie klipy na YouTubie, on wrzuca... takich najlepszych właśnie fragmentów z gry, no bo on streamuje, nie wiem, prawie codziennie, to zawsze te 10 minut takich naprawdę niesamowitych akcji się znajdzie. I to takie właśnie ściąganie snajperką z ogromnych odległości, z ruchomych celi, właśnie z, nie tylko precyzja właśnie, że chcesz pokazać, znaczy, że strzelasz w ten dokładnie punkt, gdzie pokazujesz, ale właśnie to umiejętność obliczenia gdzieś tam w głowie, gdzie, wiesz, bo kula leci dosyć wolno, nie? Jak tak patrzysz, więc ją trzeba tak strzelić przed celem, żeby to tak go złapało. No to jest niesamowite. I mówię, nie ma takich umiejętności, muszę sobie to odpuścić. Lepiej, żebym grał w gry takie, które, takiego Raymana na przykład. Rayman bardzo przyjemna gra, relaksuje się. Tam nie muszę umieć szybko strzelać, tam wystarczy taka zręczność na poziomie normalnym. I tyle, no ale... No nie wiem, no żyjemy w takich bardzo ciekawych czasach, jak to się mówi, że gramy w te gry, które nam sprawiają dużo frajdy i niekoniecznie to muszą być gry, którymi musimy coś udowadniać, chociaż no tu pokazałeś, że jednak ważne mieć te plakietki, że pierwszy w 24 godzinach. No. No ale to też mnie zaskoczyłeś, bo ja właśnie nie wiedziałem, że tak jest rozbudowany ten system trofeów i nagród i tak dalej.
No, przeciągnę cię kiedyś, pokażę ci to i owo. No jest to bardzo rozbudowane i tam naprawdę Bungie dużo właśnie z tym rozszerzeniem Forsaken zmieniło. Właśnie, żebyśmy mogli wrócić do gry i ścigać jakieś wirtualne nagrody. Nie, no jest to moje hobby. No, póki co jeszcze nie ma to jakiegoś negatywnego wpływu na jakieś pracę, życie i rodzinę, tak więc wydaje mi się, w chwili, gdy będę dużo, znaczy nie powiem, że dużo czasu nie poświęcam, ale jak będzie zacznie mieć to jakiś naprawdę negatywny wpływ, to trzeba będzie z tym skończyć.
Pewne takie właśnie będą jakieś te, że na przykład, nie wiem, najpierw przestaniesz się golić, nagle okazuje się, że faktycznie nie wychodzisz z pokoju i jedzenie ci trzeba na tacy przynosić. Znaczy, później wiesz, jak ktoś zobaczy jakąś kaczkę albo basen przy łóżku czy przy fotelu, no to już będzie taki sygnał, że faktycznie coś się źle dzieje i trzeba konsolę gdzieś odłączyć od prądu.
Nie, to ja mam takie, znaczy wiesz, bo jak wychodzi właśnie takie rozszerzenie, to nawet jak rozmawialiśmy tam 2 lata temu, to ja na te wszystkie...
Masz lodówkę w pokoju nawet, tak?
Nie, ja biorę urlop z pracy na te 5 dni i aha. Ja przez te 5 dni śpię tak 4 godziny i grinduję. Klapki na oczach, przepraszam żonę, przepraszam dziecko, robię to, co mam robić i po tych pięciu latach.
Na wakacje jedziemy, jak już się okaże, że Destiny nie będzie miał żadnych nowych dodatków.
Za dwa tygodnie jedziemy do Pensylwanii na ulicę Sezamkową, bo będziemy mieć śniadanie z Pepą, świnką Pepą. Tak więc ja już staram się ułożyć...
Ale nie bierzesz konsoli ze sobą.
Nie biorę żadnej konsoli, nie biorę, tylko wezmę służbowego laptopa, bo to sprawa zawodowa.
Ale bez gamepada.
Bez gamepada, bez myszki, znaczy z myszką, ale nie, do pracy tylko generalnie i poświęcę cały czas rodzinie i później, wiesz, trzeba, wydaje mi się, że jest to takie zdrowe podejście, że ale potrzebujesz mieć tego momentu, w którym musisz się wyszaleć, tak jakby powiedzieć, tak. I moje wyszalenie się spowodowane jest tym, że te parę dni robię takie hardkorowe podejście do Destiny i potem wracam do świata rzeczywistego i wszystko jest okej.
Dokładnie, bo jakby znaczy ja zauważyłem, że też że rzadziej gram, ale mam takie zrywy, no bo w końcu udało mi się przejść Red Dead Redemption 2, udało mi się przejść Odyssey, a to nie są krótkie gry, tam jest 80 godzin, trzeba wrzucić, nie? Ale to jest właśnie tak, że no wtedy sobie tak jakby wszystkie inne rzeczy, które mógłbyś robić, oglądać seriale, czytać książki, komiksy, cokolwiek, to idzie gdzieś na bok i koncentrujesz się na tej grze i każdą możliwą chwilę, którą mógłbyś poświęcić na granie, poświęcasz właśnie tej jednej grze. No, ale też właśnie powiem tak, że z czasem tak człowiek dojrzewa i jakby ten czas z rodziną jest istotniejszy niż każda najlepsza gra i też jak na przykład jest jakaś propozycja, że nawet jakbym sobie coś zaplanował, no nie wiem, że może sobie pogram jakąś grę, ale nie. Jedźmy gdzieś na weekend, poza miasto, nie wiem, z dziećmi właśnie. Spoko. Zupełnie nie mam czegoś takiego, że kurczę, ale bym sobie pograł w tą albo coś. Jakby nie mam już zupełnie takiego uzależnienia, takiego, że na przykład nie myślę, że kurczę, ale mógłbym w tym momencie grać. I na przykład wcale na takie wyjazdy ani nie biorę Switcha, ani żadnej innej przenośnej konsoli, ani iPada. Jakby zupełnie staram się od tej elektroniki wolnić wtedy i czas spędzić tak właśnie na takich przyziemnych rzeczach, taki powrót do na łona natury.
Ja jedyne co właśnie to moim grzechem jest, że nie mogę sobie pozwolić nie zabranie telefonu czy laptopa, ale to w kwestii służbowych, ale też właśnie wezmę Switcha ze sobą i potem kończy się na tym, że ten Switch nawet nie jest ani razu odpalony, bo jednak spędzę właśnie czas z rodziną.
Taki dodatkowy balans. Nie bójmy się tego słowa użyć, że Switch jest fajny jako konsola, ale większość osób, które wiem, że gdzieś zabierało Switcha, że gdzieś chciało niby pograć, wiesz, 50 kartridży ze sobą grało, to naprawdę to tak może na chwilę gdzieś odpaliło tego Switcha, ale jak się gdzieś jedzie w jakieś inne miejsce, to ostatnia rzecz, która później przychodzi do głowy, to jest, żeby wiesz, grać. Trzeba się cieszyć miejscem.
Trzeba zawsze właśnie jakiś dobry obiad z rodziną, czy właśnie ten plac zabaw, czy... Nie, trzeba... Ja to zawsze powtarzam, że w życiu... Moment. Jakiś bardzo upierdliwy pociąg jedzie, nie wiem, czy słyszysz.
Słyszę, ale nie ma nic przyjemniejszego, jak właśnie w tle pociągi. Pewnie to jest kalifornijski zefir, który właśnie minął Chicago, dojeżdża teraz do Nowego Jorku. Ile wagonów miał? Ile wagonów?
A tych wagonów miał ze 40.
A słyszę, jedzie.
Jedzie, moment. Przejedzie może dzisiaj. Boże. No. Ja to zawsze powtarzam, że w życiu najważniejsze, żeby był jakiś taki balans i można zaszaleć troszeczkę i spędzić trochę więcej godzin z grą, ale żeby nie zapomnieć o tych rzeczach, które są naprawdę ważne.
Świat wirtualny jest piękny, ale ten rzeczywisty piękniejszy.
Jeszcze piękniejszy.
Tym optymistycznym akcentem, drogi Marcinie, chciałem ci bardzo podziękować za rozmowę. Może no tym razem to jest jakiś nowy początek po raz kolejny i uda się szybciej nam znowu spotkać w wirtualnym studiu. Może, nie wiem, Akad, tego to nie wiem, czy streamujesz na przykład na Twitchu?
Nie,
a nie myślałeś, żeby na przykład wrócić do tej takiej starej pasji, tylko właśnie to zrobić, jak wiele osób, które no już nie ma czasu, żeby na przykład edytować, poświęcać dużo czasu, żeby tak dopieszać te filmiki, ale po prostu wiesz, tam wchodzisz to jest na Twitcha i tam jakby no, robisz coś, co... Znaczy nie wiem, czy właśnie chcesz, nie? Ale wiesz, ale czy myślałeś w ogóle o czymś takim, żeby wrócić w ogóle do takiego aktywnego bycia w tej sieci, nie? Właśnie, nie? Nagrywania czegoś, filmów, właśnie streamowania.
Znaczy wiesz, to zawsze było jakieś tak hobby moje i nie robiłem tego...
dla pieniędzy.
Z innego powodu, tylko dlatego, że nie wiem, czy kojarzysz youtubera MrBeast. Taki on zawsze też się wypowiadał, że on przypadkowo stał się sławny, a robił filmiki na YouTubie, bo mu się podobało robienie filmików na YouTubie i w moim przypadku było chyba tak samo, tylko może nic z tego nie wyszło to raz, a dwa, że raczej ten content jakiś wysokiej jakości nie był.
Wiesz co, no, ale tak, że było... byłeś absolutnym pionierem, jeśli chodzi o rzucanie wideo z konsoli. Nie wiem, czy masz jeszcze tego, nie wiem, czy to był Olympus, czy jakiś Canon, czy jakaś taka kamera, no, bo... ale ja pamiętam te początki i to była absolutnie rewelacja, bo wiesz, właśnie to jest to, że no, teraz jest technologia, no teraz sama konsola pozwala ci zrzucać, nie? Obraz, ale wtedy trzeba było sobie radzić i byłeś tym oknem na świat. Wiesz, ten na zachód. Polscy gracze oglądali po prostu zachód przez okno twojej kamery. No nie?
Jak Baltona.
Przez twojego automatycznego tego. Automatycznego, nie wiem, co tam miałeś za kamerę, ale nie, jakby content nagradzał po prostu braki w jakości obrazu, ale no... Wspaniałe czasy, bo...
Piękne
bo
czasy. Jak,
bo wiesz, ja nie wiem, ale YouTube ile lat skończył? 12, 13, 14?
O, więcej, nie, to jest 2005, 2006.
No, to jest...
Albo czwarte nawet.
Ja czasami trafiam na jakieś filmiki, gdzieś przypadkiem czegoś szukam, właśnie patrzę, uploaded 2018, tam któryś tam miesiąc, nie? Mówię, kurde. I to widać, nie, bo to jeszcze było, wiesz, era przed HD i tak dalej, ale... Pamiętacie, że jest taki sentyment. Ja mam w ogóle sentyment do rzeczy, które nagrałem kiedyś i tak zawsze się. Może, nie wiem, jakoś tak bardzo mi się podoba to, co widziałem wczoraj. Tak subiektywnie oczywiście, no nie? Bo nie oceniam tego merytorycznie, ale mówię, kurczę, no miałem pasję, miałem czas, miałem poczucie humoru i jakoś takie rzeczy wychodziły. Być może właśnie teraz, jak patrzę na to z dystansem, to mi to bardziej pasuje, bo na przykład jestem... Zawsze jestem krytyczny. Wiesz, każdy odcinek, jak nagrywam, to muszę go odsłuchać, bo później montuję i tak dalej. I zawsze mam problem ze słuchaniem siebie. Nie dlatego, że mi mój głos przeszkadza, tylko właśnie to, co mówię. Że jakby, no chciałbym na przykład brzmieć na większego erudytę, więcej rozumów troszeczkę pozjadać, mieć bardziej radiowy głos, więcej właśnie takich mieć lepszą kontrolę nad tym, co mówię, no ale tak się nie zmienia, no nie, ale po czasie, jak mija powiedzmy rok, dwa, trzy, dziesięć i słucham tego, to mówię, nie było tak źle, nie? Zawsze mogło być gorzej, no ale...
Nie, no to zawsze przedstawiasz jakąś opinię, ja akurat zawsze byłem fanem podcastu Fantasmagieria i też bardzo krytycznie podchodziłem do... Dalej krytycznie może podchodzę do tego, co ja kiedyś tam tworzyłem i to było bardziej takie wannabe mądre niż rzeczywiście to było jakieś takie jakaś warta treść, czy godna polecenia treść, ale no jakiś tam oddźwięk to drobny w postaci
no,
ilu tam subskrypcji spotkało się.
To były piękne czasy, wiecie, że te czasy, kiedy ten nie był taki przesycony rynek podcastu, tak jak teraz, nie, że było na palcach jednej ręki można było policzyć, nie? Tam była właśnie, był Epic Fail, była Poligamia, była Fantasmagieria. Było jeszcze parę innych takich mniejszych podcastów, ale to były takie inne czasy, nie? Taki dziki zachód, a teraz jest wszystko takie bardzo takie...
I grzeczna musi być teraz.
No Fantasmagieria jest w ogóle bardzo grzeczna, taka kulturalna, nie?
No Epic Fail nie był grzeczny, żeśmy się kłócili tam.
Ale wiesz co, jak ja zapomniałem, jak my żeśmy się żarli na Fantasmagierii, jakie tam były dyskusje, jakie tam były wojny, I czasami to jest... Ja pamiętam przecież, że ludzie po prostu mówili, że nie mogą tego słuchać, no nie, bo to po prostu ludzie się... Ale chodziło o to, że to była pasja. Po prostu każdy miał swoją opinię, swoje zdanie i tanio skóry nie sprzedał. Po prostu jak jedna osoba wydawało się, że jest coś zielone, druga mówiła, że jest czerwone, to po prostu walka na noże i to było piękne.
Pamiętaj, tylko Xbox.
Tak. Stare dobre czasy. Dziękuję ci jeszcze raz, Marcinie.
Dzięki bardzo.
Zapraszam wszystkich właśnie, no nie wiem, no czy można jest jeszcze show kanał na YouTube?
Nie, tam, nie ma nic. Nie. Na nic nie zapraszamy. Zapraszamy do Fantasmagierii. Tak. Mam nadzieję, że uda nam się niedługo spotkać ponownie.
Dokładnie. I w takim razie do zobaczenia w wirtualnym świecie Destiny 2.
O, tak.
Cześć.
Zapraszam.
Cześć, do usłyszenia.
Cześć.